I wracamy do studia, a teraz tak jak obiecałem naszym gościem generał Leon Komornicki. Dzień dobry panie generale.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
Patrzymy na relacje polsko-ukraińskie i w zasadzie trochę tak się zastanawiałem, że nie się zastanawiam, o co właściwie Kijowowi chodzi i o co chodzi prezydentowi Zełenskiemu. Może pan generał wie, o co chodzi w tej historii?
Ja nie jestem oczywiście wróżką, ale dla mnie jako wojskowego sprawy są niektóre oczywiste. Według mojej oceny jedną z przyczyn takiej właśnie narracji, którą uprawia pan prezydent wobec Polski i Polaków, to nie Polska, to nie jest jakaś mgła, która to jest naród, to jest państwo, to jest jego historia, to jest sąsiad Ukrainy, to jest także ta wielka pomoc, wielkie serce, które okazaliśmy Ukrainie na początku tej wojny. Bez tego Ukraina, w mojej ocenie, a mam to w ocenę jednoznaczną, nie prowadziłaby tej, nadal tej wojny. Tą wojnę by przegrała. W związku z tym, że kontrofensywa, ta w cudzysłowie, nie idzie tak, jak to sobie założono, a nie mogła ona pójść tak, jak on sobie założono, bo jest prowadzona wbrew wszelkim zasadom sztuki wojennej, ale także wyobraźni operacyjnej, tej wojskowej, ryzyka operacyjnego, które zostało przekroczone, wszystkich przestrzeniach praktycznie, tych taktycznych, operacyjnych i strategicznych. A więc jest to działanie o charakterze taktycznym, które prowadzi ukraińska armia i które w mojej ocenie zostało narzucone przez charakter rosyjskiej obrony w strefie śmierci, bo Rosjanie, mając 8 miesięcy do dyspozycji, ten czas, w którym ukraińska armia nie prowadziła żadnych praktycznych działań zaczepnych, czyli ofensywnych, przestrzenie od Zaporoża do Bachmutu i dalej w głębi do Krymu, to jest jeden wielki obszar strategiczny. Właśnie w tym obszarze strategicznym Gierasimow i swoim wojskiem zbudował w ciągu tych, musi mieć, strefę śmierci. Śmierć dlatego, że ten obszar fortyfikacyjnie niżnie rozbudował, a kierunki dostępne do czołgów i transporterów opancerzonych, więc to, co stanowi oręż dla wojsk lądowych, te, które miały przecież pokonywać ten cały obszar i przeciąć kanał, czy korytarz, przepraszam, łączący Krym z lądem Rosji, tak, na tyle, że te czołgi tam zaminował, fortyfikacyjnie rozbudował, że on jest nie do pokonania w ten sposób, poprzez działania taktyczne, tu niektórzy nazywają ścierające obronę rosyjską, która, jeszcze raz powtarzam, postawiła sobie za cel jaki w tej całej operacji? Wykrwawić ukraińską armię. I te działania ukraińskiej armii prowadzone w czwarty miesiąc mają charakter pozycyjny z punktu widzenia strategicznego, bo ukraińska armia póki co, można powiedzieć, odgryzła czy odrąbała z tej obrony powierzchnię mniejszą od połowy średniej wielkości powiatu Rzeczpospolitej, czyli naszego powiatu. To jest dziś w granicach 600 kilometrów kwadratowych, 600 kilometrów kwadratowych, a średniej wielkości powiat w Polsce ma w granicach 1200-1500 kilometrów kwadratowych. No więc, a gmina to powierzchnia średniej wielkości wiejska 47 km kwadratowych. Tak, żeby to obrazowo zrozumieć, co to za przestrzeń, który tu do nas wykrzykują wszyscy, że to wielka kontrofensywa. I czynione to jest ogromnymi stratami wywiewczym w sile żywej armii ukraińskiej. Żołnierza przelewanej krwi, podawanym życiem. Bo tam czołgi nie wjadą, bo jeden z zamiarów tej całej operacji, żeby się państwo zrozumieli, Gierasimowa, czy tego zamiaru obrony tej strefy śmierci, było uniemożliwienie czołgom i transporterom właśnie wtargnięcie w tą obronę ciężkiego sprzętu, żeby nie prowadzić żadnych działań manewrowych, zmierzających jak najszybciej ku Morzu Azowskiemu. Inaczej mówiąc, piechota, bo piechotą się to robi, prowadzi te działania, odcięta jest od czołgów, od wsparcia czołgów, właśnie tego wsparcia w boju, w walce, i transporterów opancerzonych. Póki co tam lekkie pojazdy przenikają lub też w niewielkich ilościach czołgi, pojedyncze można powiedzieć czołgi, tam nie przedrą się w tą głębię, która nadal jest, ze względu na tą ślamazarne tempo działań zaczepnych, nadal jest w głębi wzmacniana, bo Rosjanie mają czas. A z drugiej strony armia ukraińska nie ma przewagi w powietrzu, nie ma samolotu wystarczającej ilości, nie ma rakiet dalekiego zasięgu, żeby móc odcinać dopływ, ten rejon walk do tej strefy śmierci, amunicji, stanów osobowych, całego logistycznego wsparcia, ale także sprzętu bojowego, bo nie ma siły z powodu braku tych systemów, jakimi są atakamsy i samoloty F-16 lub inne, żeby stworzyć na granicy z Rosją taką swoistą strefę antydostępową, bo trzeba odciąć. To jest zasada sztuki wojennej. Bez odcięcia tego nie wygrywa się wojny z Rosją. Nie wygra się wojny z Rosją. To jest iluzja. To jest konfabulacja, to jest chciejstwo, to jest łamanie wszelkich zasad sztuki wojennej. W związku z tym, że nie ma powodzenia, że te wszystkie zasady są złamane i próba zakrzykiwania, że ta kontrofensywa odnosi sukcesy, jest nieprawdziwa, a w rzeczywistości jest tak, jaki jest postęp w obszarze, czy w czasie i przestrzeni, bo działania bojowe mierzy się czym? Czasem i przestrzenią. Jest 4 miesiące, i dzienny uzysk w tych działaniach, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest 200-300 metrów kwadratowych. A plutonowy punkt oporu, pluton, to jest 300 na 300 metrów. Taką powierzchnię powinien bronić rosyjskiej armii, to jest 900 metrów kwadratowych. Czyli dziennie praktycznie ukraińska armia wydłubuje, można powiedzieć, z tej fortecy, z tej twierdzy, którą Rosjanie zbudowali, mając 8 miesięcy do dyspozycji i teraz także w głębi mają ten czas do dyspozycji, tak, że zbudowali tą twierdzę, zbudowali w powierzchni 70 tysięcy kilometrów kwadratowych, bo taka jest powierzchnia tego rejonu, tej strefy śmierci, wydłubuje się niecałe, można powiedzieć, półtorej drużyny, broniącej drużyny. To jest sukces? To jest kontrofensywa? Kontrofensywa to...
A może się nie da inaczej? Może są takie warunki, że Ukraina nie ma innego wyboru, tylko właśnie...
Ale to się nie prowadzi w ten sposób walki. To się nie podejmuje w ogóle. Bo to co to za... To prowadzi do wykrwawienia ukraińskiej armii. To nie jest... To jest co, tylko dlatego, żeby walczyć? Żeby co, swoją zapiekłość, swoją zawziętość demonstrować? Irracjonalny sposób.
A może tam jest jakiś element polityczny, panie generale, że dostał, polityka, że jest taki rozkaz z zewnątrz. Atakujcie.
Ale polityka też to nie wytrzymuje. Dlatego właśnie tego typu działania się podejmuje w przestrzeni międzynarodowej przez Zełenskiego, przez jego kierownictwo, bo on sam nie jest, żeby właśnie szukać usprawiedliwienia tych niepowodzeń w mojej ocenie. Tak, szukać tutaj winna, może to, że Polska embargo nałożyła na zboża, a może to, że tam już teraz są techniki nie będzie dostarczać, przecież ta technika jest dostarczana w takich ilościach i takich możliwościach, jakich nas stać. Na stadzie zrobiliśmy bardzo dużo. Myśmy praktycznie w wyniku przekazania tej techniki, czołgów, przecież samolotów MiG-29 i artylerii, amunicji, no to dokonujemy w tym momencie przezbrojenia, jednocześnie nie tylko modernizacji, ale przezbrojenia Wojska Polskiego, bo wszystko musimy teraz to miejsce kupić. Oczywiście Stany Zjednoczone, ostatnia decyzja jest, że częściowo nam to sfinansują także i to jest cześć i chwała. Ale z drugiej strony pan prezydent Zełenski, to całe kierownictwo nie może w taki sposób, tutaj wykorzystując wysoką trybunę Organizacji Narodów Zjednoczonych i inne przestrzenie swoich spotkań wykorzystywać do budowania takiej narracji, która jest niesprawiedliwa, jest krzywdząca nie tylko polskie państwo, ale przede wszystkim polski naród. I to jest bolesne, że się wykorzystuje właśnie, jak pan mówi o politykę do tego, żeby właśnie w taki sposób usprawiedliwiać, czy też zasłaniać, tworzyć zasłonę dymną niepowodzeń, jakie są na froncie. na froncie, a je się nie da zakrzyczeć. One są oczywiste. One są oczywiste. Ukraińcy dzisiaj także decyzją polityczną, panie redaktorze, podniesiony został wiek poboru. Poboru, nie rezerwistów armii ukraińskiej do 34 lat, bo człowiek, bez człowieka, nawet jeżeli ukraińska armia wejdzie w posiadanie najnowocześniejszych systemów walki, samolotów, rakiet dalekiego zasięgu, czołgów, Abramsów, jak nie będzie ludzi dobrze wyszkolonych, wykazujących wolę i gotowość do walki, tak, to tej wojny się nie wygra. To ta technika jest bezużyteczna. I często w naszej przestrzeni pojawia się bałwochwalstwo właśnie techniki nad człowiekiem. Mówimy o wszystkim. Technice, amunicji, o wszystkim. To jest oczywiście bardzo ważne, bo bez amunicji też sprzęt nie, ja bez rakiet, bo wyrzutnie rakiet można mieć, ale trzeba mieć rakiety do tego. Czołgi można mieć, ale trzeba mieć amunicję do tego. Trzeba mieć wyszkolone załogi zgrane, bo one nie pójdą przecież tak z marszu do tego, żeby walczyć. Na to wszystko trzeba czasu. I tak dalej, i tak dalej. Właśnie w przestrzeni występuje bałwochwalstwo techniki nad człowiekiem. Amunicja, teraz amunicja, jakie możliwości są teraz, żeby tą amunicję dostarczyć ukraińskiej armii, bo też ona determinuje działania tych, które prowadzi armia ukraińska, bo tej amunicji trzeba trzy razy więcej i artylerii, właśnie bo to jest wojna przemysłowa, jak w działaniach obronnych armii ukraińskiej. Jeżeli armia ukraińska zużywała dziennie 7 tysięcy pocisków artyleryjskich kaliber 155 mm, to teraz trzeba 40 do 60 tysięcy pocisków artyleryjskich tego kalibru, tego rozmiaru. A przemysł amerykański nie tak dawno podjęto decyzję w 2024 roku osiągnie zdolność do produkcji 80 tysięcy pocisków artyleryjskich tego kalibru w ilości miesięcznie. Niech pan dobrze słucha i państwo słuchają, 80 tysięcy pocisków. Armia ukraińska to zużyje w działaniach ofensywnych w ciągu dwóch dni. A europejski przemysł, kiedy to ile tej amunicji jest w stanie produkować? 8-10 tysięcy. Takie są potrzeby tej wojny przemysłowej. To nie są żarty. To nie jest opowiadanie różnego rodzaju opowieści, które nic nie mają wspólnego ze sztuką wojną, który w głównej mierze wygłaszają różnego rodzaju eksperci i byli wojskowi. To jest przykro mi z tego powodu, że takie właśnie opowieści są, które są głównie podyktowane potrzebą ilości lajków, a nie rzeczywistą oceną trwającej, krwawej i wyniszczającej wojny, która sprowadzona nie tylko na lądzie przecież, ale w przestrzeni powietrznej, w przestrzeni morskiej, bo Rosjanie cały czas, wbrew różnego rodzaju narracjom, które się też u nas pojawiły, one głównie są zbudowane na rosyjskiej dezinformacji, bo rosyjskie zasady strategii wojennej zbudowane na azjatyckich tutaj w azjatyckim fundamencie mówią, jesteś słaby, mów, że jesteś silny, jesteś silny, mów, że jesteś słaby, jesteś daleko, mów, że jesteś blisko, mów, że jesteś daleko, po to, żeby dezorientować, osłabiać, rozluźniać, tak, dekoncentrować, a później co? Uderzyć. Uderzyć niespodziewanie. Właśnie ta rosyjska dezinformacja w tej naszej przestrzeni informacyjnej, podawana przez różne media zagraniczne także, ale i także portale i tak dalej, jest wszechobecna i ona karmi właśnie tych, te nasze oczekiwania właśnie, że Rosja była słaba, że armia rosyjska przegrała, że ta wojna już się skończyła, armia ukraińska wygrała, to Rosjanie wychodzą naprzeciw tym naszym oczekiwaniom i informują, że amunicji już niedługo będzie brakować, że ukraiński przywódca przyjechał, bo dlatego, że amunicji nie ma, co jest nieprawdą oczywiście. Oni oczywiście prognozują, Rosjanie, że tej amunicji trzeba będzie bardzo dużo, bo ta wojna będzie eskalować. Będzie bardzo dużo i za rok może trzeba będzie sięgnąć po koreańskie zasoby. Ale z drugiej strony, żeby koreański przemysł produkował już teraz, a nie dopiero wtedy, kiedy zabraknie. A tutaj u nas już się konfabuluje, już się wokół tego robi całą ocenę i w ten sposób rosyjska wojna informacyjna, panie redaktorze, zarządza refleksją naszych ekspertów, w cudzysłowie oczywiście, byłych wojskowych, tak, zarządza i tak spełniając nasze oczekiwania, które rozmijają się z rzeczywistością. Bo ta wojna trwa i trwać będzie i na pewno w tym roku się nie zakończy. Według mojej oceny dowództwo ukraińskiej armii powinno dokonać refleksji strategicznej i zmienić tą całą taktykę, bo to nie strategia. Póki co ja nie widzę tam żadnej strategii w tych działaniach armii ukraińskiej, a taktyką nie wygrywa się wojny. Działania taktyczne nie przeistoczą się w sukcesy w wymiarze strategicznym i operacyjnym i strategicznym. Nie przerodzą się. Odwrotnie zawsze jest, że właśnie strategiczne, manewr strategiczny, połączona operacja powietrzno-lądowa, bo tak to kontrofensywa powinna wyglądać, obejmująca swym zasięgiem nie tylko przestrzeń taktyczną, ale i operacyjną, i strategiczną, jest sięgająca swoimi środkami rażenia na głębokość tysiąca kilometrów, do tysiąca kilometrów. Jednocześnie wtedy ona odnosi skutek. I porażenie ogniowe środków przeciwpancernych, środków także dronów, artylerii rosyjskiej w tej strefie śmierci, żeby wybić zęby i odciąć dostęp tam świeżych sił, dopiero może doprowadzić do wygrania tej całej operacji. Taktyką, działaniami tymi rozproszonymi, ścierającymi, jak to niektórzy nazywają, można się ścierać, przepraszam, nie wykropkuję to dalej z tą swoją myśl, ale nie, a nie walce, bo ściera się człowiek, ginie żołnierz ukraiński, ginie rzecz najbardziej ulotna, najbardziej wartościowa. Ona jest najbardziej, człowiek jest najbardziej wartościowy. Bez niego się wojny nie wygrywa. Tak? To musi nastąpić refleksja, refleksja zmiany. W mojej ocenie należy tą właśnie tą refleksję przeprowadzić. To jest najwyższy czas, najwyższa pora. Bo ten wyłom, który dokonała armia ukraińska na kierunku głównego, można powiedzieć, uderzenia od Orichowa w kierunku Tokmaku, tak, jest dopiero o głębokości 20 paru kilometrów. To jest, panie redaktorze, zgodnie z sztuką wojenną, dzienny uzysk operacji ofensywnej. Dzienny, bo pierwszy dzień taki wyłom powinien być zrobiony, a nie 4 miesiące. To gdzie my jesteśmy? O czym my to mówimy? To jest Verdun i Ypres. To jest pierwsza wojna światowa. To jest, działania są pozycyjne, bo ten wyłom może być natychmiast zlikwidowany przez armię rosyjską, jeżeli ona posiądzie określone siły i zdolności, żeby ten worek, bo taki kształt, takiego leja to wszystko ma, to nie ma nawet kształtu trapeza, bo działania właśnie takie powodujące wyłom nie można, można doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie ten końcówka, można powiedzieć, na kierunku tego uderzenia, te działania się zawężają. To świadczy o braku siły. Braku siły, bo powstaje lej. W związku z tym ten lej może być w każdej chwili, to tworzy się taki worek ogniowy. Te wojska, które się tam znajdą, mogą być w każdej chwili obezwładnione i o ten lej może być zamknięty i okrążone te wojska i rozbite. To nie żaden, póki co, to jeszcze niczym nie świadczy. Nie wiem, skąd się to bierze. Ta konfabulacja, to takie zakrzykiwanie. No właśnie.
Skąd się to bierze, tego my nie wiemy, ale jeszcze na koniec bym dopytał, panie generale, bo czas nam się powoli kończy. Tak. Jaka powinna być polska strategia w tej wojnie? Zwłaszcza, że ten jest ten komponent także polityczny, co polskie siły zbrojne i polskie państwo powinno realizować w ramach tego etapu wojny na Ukrainie.
Przede wszystkim to, co wymówią władze, to trzeba się z tym utożsamiać. My powinniśmy nie dyskutować, my powinniśmy dbać o własne bezpieczeństwo, własny interes, bo już dostatecznie, w mojej ocenie, mówiąc, rozbroiliśmy się, przekazując tą technikę, a czasu nie ma, a po to, żeby się uzbroić, no to ten czas też musi być dosyć długi, bo też ta technika, która ma do nas trafić, który pan minister zamówił, przemyśle amerykańskim głównie, przecież i koreańskim, nie dotrze z dnia na dzień, to trzeba wyprodukować tej ukraińskiej armii. Przecież ta technika to nie trafia ze spółek, to nie jest sklep. Ten przemysł zbrojowy zachodni pracuje w trybie jakim? Pokojowym, nie wojennym. Dzisiaj gospodarka rosyjska i przemysł i tam wszystko przeistoczyło się w machinę wojenną, bo wszystko jest podporządkowane działaniom wojennym. Tam pracuje to wszystko w trybie 24 godzin na dobę, tak? Czterozmianowym. A przemysł, póki co zbrojnie zachodni, nie ma takiej potrzeby, pracuje w trybie pokojowym. To trzeba wyprodukować. W związku z tym my powinniśmy po prostu zadbać o własne bezpieczeństwo, oczywiście popierać Ukrainę. I to, co jest w stanie nasz przemysł wyprodukować i przekazać tam, czy sprzedać, okej, to trzeba robić, ale już ze stanu Wojska Polskiego już nie ma co na dobrą sprawę zdejmować. Teraz my musimy dbać o własne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, bo nie wiadomo, jak ta wojna w Ukrainie się zakończy. Nikt nie daje gwarancji, mimo wykrzykiwań, że Ukraina tę wojnę wygra, że to się zakończy po myśli Ukrainy, chociażby w naszym strategicznym interesie tak się powinno stać. I powinniśmy robić na miarę swoich dzisiaj możliwości, żeby to pomagać i wspierać, ale z drugiej strony dbać o własne interesy, dbać o własną gospodarkę, o własnych rolników, o własny tutaj chleb. To wszystko, co jest polskie, takie są i to każdy powinien zrozumieć. A kto tego nie rozumie, to znaczy wykorzystuje to niezrozumienie w cudzysłowie do tego, żeby zamazywać te własne słabości, własne braki i to, że to właśnie tam, to co się w tej chwili dzieje na froncie, jest swoistym awanturnictwem. Bo jeżeli sprawdzone są działania, które nie są zgodne ze sztuką wojenną, zdrowym rozsądkiem, przekroczone zostały wszelkie granice ryzyka operacyjnego, to sztuka wojenna określa jako awanturnictwo i nie można tego inaczej nazywać. Tak, i tutaj my musimy dbać o swoje sprawy, tym się kierować. Oczywiście, panie redaktorze, sami państwo, to nie może stać się powodem, żeby nasze narody się skłócały, żebyśmy tutaj w tej przestrzeni informacyjnej budowali jakąkolwiek narrację, które by nas poróżniały, bo Rosji na tym bardzo zależy, będzie ona podsycać, ale z drugiej strony ta świadomość także powinna być po stronie władz ukraińskich, to najwyższych prezydenta. Tego wymaga racja stanu Rzeczpospolitej i racja stanu Ukrainy.
I o tym mówił generał Leon Komornicki. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
I tym samym kończymy dzisiejszy Kurier Samopołudnie. Dziękuję państwu za uwagę. No i ja zapraszam w moim skromnym imieniu jutro na Poranek Wnet razem z Krzysztofem Skowrońskim, a dzisiaj na antenie Radia Wnet zaraz serwis informacyjny, a potem będzie się działo. Zapraszam także na Popołudnie Wnet oczywiście w imieniu Jaśminy Nowak. Do zobaczenia, do usłyszenia.